Storybox zaprasza do wysłuchania książki Marcina Przybyłka CEO Slayer. Pogromca prezesów.
Czyta Roch Siemianowski.
Krzysztofowi Woźniakowi dedykuję. Rozdział pierwszy. Noc była mroczna jak knowania dyrektora do spraw marketingu. Siąpił deszcz tak gęsty i drobny, że mimo szerokiego ronda kapelusza i wysoko postawionego kołnierza, czułem wilgoć między łopatkami. Wydałem mentalną komendę i wyświetliłem na soczewkach menu. Nakazałem rozszerzenie barków o 5 cm. Cichy syk, delikatny szelest płaszcza i wyglądałem jak atleta. Teraz buty. Muszę wyglądać na wyższego. Przez 2 sekundy czułem się jak w windzie. 1,90 m. O 20 cm więcej niż Bozia dała. Czas na voice morpher. Jest częścią Facenetu, nieco przeze mnie udoskonalonego. Dotknąłem krtani. Usłyszałem cichy pisk. Chrząknąłem. Zabrzmiałem chrapliwie i nisko. Świetnie. Wyjąłem z wewnętrznej kieszeni lusterko. Nie, żebym lubił się przeglądać. To po prostu narzędzie pracy. Rozejrzałem się. Tkwiłem tuż przy dużym śmietniku na zapleczu restauracji Risky Resort, jednej z najbardziej ekskluzywnych knajp Warszawy. Wczorajszy ekspres poranny ogłosił wyniki snobistycznego plebiscytu, według którego RR był najgenialniejszym lokalem elit, tuż obok Vanity Night i Legs Notion. Nawet zaplecze, psia mać, było czyste i w cholerę pachnące. Najważniejsze jednak, że za śmietnikiem nie było kamer. Teraz kamery są wszędzie. Na ulicach, budynkach, przejściach ulicznych, nawet kurwa w sraczach. Ale za śmietnikiem? Była jedna jeszcze tydzień temu, lecz jakiś łobuz stłukł ją kamieniem. Oczywiście, miał 15 cm wzrostu, mniej niż ja, był węższy w barkach, miał pokaźny zarost i okulary, blokujące skan siatkówki, co uniemożliwiło rozpoznanie. Należał do grupy kibiców świętujących zwycięstwo Legii. A tych gnoi, jak wiadomo, lepiej nie ruszać. Skąd to wszystko wiem? No, zgadnij. Upewniłem się, że przymocowane nad murem śmietnika urządzenie jest wciąż niesprawne i włączyłem skaner. Nic. Żadna kamera mnie nie widziała. To dobrze, bo gdyby było inaczej, cała akcja wzięłaby w łeb. Wreszcie spojrzałem w lusterko. Elaine, jedna z kobiet, z którymi kiedyś byłem, mówiła, że przypominam aktora ze starych filmów. I stłuda. Coś w tym jest. Pobrużdżone policzki, mocna żuchwa. Spojrzenia nie widać, bo niknie w cieniu rzucanym przez rondo kapelusza. Trzymając wciąż szkło, przeciągnąłem palcem drugiej dłoni po czole tuż nad brwiami. Częścią mojego facenetu jest holomask, przyklejony właśnie nad brwiami. Dość często używany przez kobiety do makijażu, który jest dzisiaj czymś zupełnie innym niż jeszcze 30 lat temu. Dzieci też go używają na balach maskowych. Gdy cofnąłem rękę, nie wyglądałem już jak brudny Harry, lecz jak obrzmiały, bladawy, grubowargi i grubożuchwy dyrektor sprzedaży podrzędnego banku. Nie jakiś konkretny dyrektor, tylko taki modelowy, wiecie, przydupas i tchórz. Przechyliłem głowę, żeby światło lampy wpadło pod kapelusz i zerknąłem na kosmyk włosów. Szatyn. Świetnie, holomask potrafił podbarwić koafiurę. Moja naturalna grzywa ma kolor dojrzałej pszenicy. Tak mawiała inna kobieta, Mary Jane. Wydawało jej się, że spędzimy razem resztę życia. I ona twierdziła, że wyglądam jak aktor, ale nie Clint, tylko inny twardziel, z kraju kangurów. Jedynego sensownego kontynentu. Hogan. Nie, Hulk Hogan, ten drugi, cowboy, Paul. I też coś w tym jest. To przez te włosy. Nie wiem dlaczego, kojarzę się płci pięknej z bohaterami zapomnianych filmów. Może dlatego, że walczę o zapomnianą sprawę. Spojrzałem na mur restauracji i wydało mi się, że go widzę. Sylwetka mężczyzny świeciła przez ścianę jak przez matowe szkło. Tylko jego. Innych ludzi nie widziałem, a było tam kilkadziesiąt osób. Zerknąłem na menu soczewek. 3:10 nad ranem. Cholernie późno. A prezes wciąż się bawi. Włączyłem podgląd. Rzęsiście oświetlona sala restauracji drżała od głośnej muzyki i krzyków podchmielonych gości. Filip Chmiel, dyrektor zarządzający pionu klientów indywidualnych, zbliżył do pulchnych warg tabletkę Fat Stopu. Panie dyrektorze, nie musi pan tego łykać, przecież świetnie się pan trzyma. Odezwała się do niego Katarzyna Tkacz, siedząca na prawo dyrektorka do spraw sprzedaży regionu północno-wschodniego. 36-letnia brunetka o ciemnych oczach, pełnych wargach i uwodzicielskim wyrazie twarzy. Mówiono o niej, że ma osobowość histrioniczną, czyli charakteryzującą się przymusem kokietowania mężczyzn. Zatrzepotała rzęsami, z pewnością wydłużonymi, optycznie przez holomask. Filip Chmiel rzeczywiście był w miarę szczupły, lecz potrafił utrzymać formę tylko dzięki Fat Stopowi. Gdyby nie ten niezwykle drogi preparat, utyłby jak większość obywateli. I niewiele mógłby na to poradzić. Moda na jedzenie była wszechogarniająca. Uśmiechnął się do niej i mrugnął. Blady błękit jego tęczówek na chwilę przygasł, a potem znowu się rozjarzył, odbijając liczne lampy restauracji. Tylko tak mówisz, Kasiu. Ale skąd, panie dyrektorze? Świetnie pan wygląda, naprawdę. No dobrze, skoro tak. Wychylił się do niej i zagdakał. Był to rodzaj jowialnego śmiechu. Siedzący wokół paziowie z Atrał Finance roześmiali się grzecznie. Ale nie trzeba było uważnej obserwacji, by stwierdzić, że bardzo się niecierpliwią. Co ten zgred jeszcze tu robi? To miała być popijawa działu. A to bydle przyjechało nieproszone, miało chwilę pogadać i najpóźniej o 21:00 spadać na drzewo. Tymczasem prosiak się napił, rozochocił i jeszcze Kaśka mu w dupę włazi. Niech spierdala! Myśli dzielnych rycerzy były niemal widoczne nad ich głowami w oparach spożywanego w dużych ilościach alkoholu. Nikt jednak nie był w stanie powiedzieć Filipowi, że to nie jego impreza, że jest tu niemile widziany i że gdyby był dobrze wychowany, już dawno obejrzałby drzwi z drugiej strony. Filip Chmiel, odkąd został naddyrektorem, miał licencję na przemoc, a stanowisko umożliwiało mu nadużywanie władzy w każdym wymiarze. Otoczony ładnymi kobietami mówiącymi miłe rzeczy, pijący Jack Daniel's Single Barrel za firmowe pieniądze, czuł się jak ryba w wodzie. Gdzie będzie mu lepiej? Bali się go. Czuł to. Uwielbiał ten stan. Dawał mu kontrolę, dawał mu władzę. Panie dyrektorze, nad Filipem wrosła nie wiadomo skąd Jadzia Turzyńska, dyrektorka do spraw sprzedaży regionu południowo-wschodniego, przypominająca spoconą mysz kobiecina, która swoją pozycję, jak mawiano, zawdzięczała wielkiemu fartowi, bo z pewnością niekompetencjom. Jaka jest według pana różnica między mądrością a inteligencją? Scenę tę obserwował Stach Bukowski, niespełna 35-letni dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych, teoretycznie podległy Filipowi, praktycznie zaś raportujący wprost do zarządu. Stach uważał się za tygrysa korporacyjnego, zwierzę biurowe, które zamiast zmysłu powonienia ma czujnik zagrożeń. Lampka kontrolna w jego głowie rozjarzyła się jaskrawą czerwienią. Co ta idiotka robi? Jest wyraźnie wstawiona. Nie jest ładna, a to w kontaktach z Chmielem ma duże znaczenie. Koszula lekko wyszła jej zza paska spódnicy, spocony kosmyk mysich włosów przykleił się do czoła, stoi nad nim, co zakrawa na impertynencję. Jeśli Dyro nie jest dostatecznie pijany, już za samo skrócenie dystansu babsko może dostać wilczy bilet. A zadawszy to pytanie, praktycznie się pogrążyła. Stach łyknął na Tomka Grabę, kolegę z działu. Podniósł nieznacznie brwi, wybrał subwokalnie jego numer i nadał tit. Kurwa, co robić? Tomek odpowiedział podobną miną, dodając lekkie ściągnięcie kącików ust. Ta idiotka nie ma instynktu samozachowawczego. Stach pochylił głowę i dotknął lewą ręką skroni, jakby się nad czymś zastanawiał. Wywołał subwokalnie opcję telefonu. Na jego udzie pojawiła się widziana tylko przez niego klawiatura. Szybko wystukał SMS do Tadka Gwoździa, najbardziej zaufanego i przytomnego człowieka w departamencie. Tad, leć do baru i skombinuj szampana. Trzeba tego goryla upić tak mocno, żeby jutro nie pamiętał, co się działo. Szybko! Tadek, siedzący na prawo i nieco za Kasią Tkacz, mrugnął do niego porozumiewawczo, wstał, wygładził poły marynarki i pozornie niedbałym krokiem zbliżył się do baru. Tymczasem Jadzia Turzyńska nie dawała za wygraną. Wpatrywała się w Filipa Chmiela rozmazanym wzrokiem i czekała na odpowiedź. No! Dyrektor nie potrafił odpowiedzieć na to skądinąd proste pytanie, co praktycznie było gwoździem do trumny kobiety. Mądry jest każdy, kto wie, jak i kiedy się odezwać. A inteligencja powinna mu pomóc zachować się tak, żeby prezes był zadowolony. Towarzystwo wokół Filipa nieszczerze zarechotało, bo jego riposta nie była może zbyt odkrywcza, za to zawierała aluzję, że los Jadzi wisi na włosku. A nie, panie dyrektorze, odparła kobieta, opierając ręce na biodrach, bo my się dowiedzieliśmy od dyrektora Bukowskiego. Stach znowu pochylił głowę i rozejrzał się za Tadkiem. Ten kroczył z wiaderkiem pełnym lodu, z którego dumnie wystawała szyjka zielonej butelki. Panie dyrektorze, wszedł Jadzi w słowo, to od nas. Zdrowie wasze w gardła nasze. Kelner podał kieliszki, a Tadek błyskawicznie napełnił szkło. Stach podniósł swoje i poczekał, aż wszyscy zrobią to samo. Jadzia jednak wciąż stała, z rękami na biodrach, nie zdając sobie sprawy, że już praktycznie nie żyje. Bukowski spojrzał na Tadka, wybrał Titowo jego kontakt i uniósł leciutko brwi. Nalej Jadzi. Mężczyzna podał jej kieliszek szampana, czym wreszcie zmienił jej mowę ciała. Teraz trzymała na biodrze już tylko jedną rękę. A gest ten mógł zostać odczytany przez Filipa bardziej jako prowokacja seksualna niż intelektualne wyzwanie. Kobieta wypiła razem z innymi, po czym niebezpiecznie szybko odstawiła kieliszek na stół. Bo my tu, panie dyrektorze, w zasadzie spotkaliśmy się tak w gronie... Co ta idiotka wyprawia? Stach usłyszał nieco mechaniczny, subwokalny głos Katarzyny Tkacz. Jadziu! Bukowski wstał gwałtownie i wyciągnął do niej rękę. Właśnie mi się coś przypomniało. Przepraszam, panie dyrektorze. Uśmiechnął się do Filipa i przyłożył palec do ust. Taka mała sprawa wewnątrzwydziałowa mi się przypomniała, a pieniądze nie lubią leżeć. Tak jest? Chmiel wyciągnął rękę z kieliszkiem skwapliwie napełnionym przez Tadka szampanem. Nie siedzieć! Chodzić, sprzedawać! Towarzystwo wokół niego znowu zarechotało. To było ulubione, bezsensowne porzekadło prezesa. Jadzia przeszła w stronę baru, Stach podszedł do niej i zaczął coś tłumaczyć z uśmiechem lekarza, który wyjaśnia śmiertelnie choremu pacjentowi, że tabletki, które mu zalecił, uśmierzą ból, lecz zgon jest nieunikniony. Słuchając go, Turzyńska na przemian bladła i rumieniła się. Filip opróżnił kieliszek i wstał od stołu. Ustawił lewą dłoń, tak by paznokieć kciuka był skierowany na jego twarz, po czym stuknął palcem w jego nasadę. Z pewnością widział teraz na ręce klawiaturę swojego telefonu i z kimś się łączył. W paznokciu dużego palca każdy ma oko mikrokamery. Dzięki temu człowiek widzi, z kim rozmawia. Oczywiście, gdy nie ma innych kamer. Frank, to ja, powiedział głośno. Widać był zbyt pijany na tit. Bądź za 10 minut pod resortem. Ta, no to cześć. Mrugnął i skończył rozmowę. Siedzący wokół niego biesiadnicy udali rozczarowanie. To już pan dyrektor nas opuszcza? Katarzyna Tkacz wygięła usta w podkówkę. No tak, bawcie się dobrze. Filip zachwiał się i szurnął czarnymi lakierkami o noskach z wyrostkami przypominającymi rogi. To był ostatni krzyk mody. — Dziękujemy, panie dyrektorze! — zawołało towarzystwo. Filip machnął im na pożegnanie i pomaszerował nieco zbyt zamaszystym krokiem do łazienki.